Jesteśmy w tej chwili już w części kazania. Witam Was jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Niektórzy tutaj są pierwszy raz, więc my sobie robimy tutaj celem tylko takiego króciutkiego wprowadzenia studium Ewangelii Łukasza. Robimy sobie to studium Ewangelii Łukasza już od półtora roku, gdzieś jesteśmy w Łukaszu. Czytamy sobie Ewangelię Łukasza po kolei i sobie analizujemy każdy rozdział, każdą perykopę, bo czasami jeden rozdział, on ma kilka jakichś wątków i każdy z tych sobie wątków rozbijamy. Stanęliśmy ostatnio na rozdziale 21. Pamiętacie, taka sytuacja. Jezus Chrystus jest w świątyni jerozolimskiej i na tym dziedzińcu, jak żeśmy sobie tydzień temu mówili, dziedzińcu kobiet, zobaczył, tam były poustawiane skarbony świątynne i on tam zobaczył ubogą wdowę, która wrzucała tam dwa pieniążki, te dwa lepta w języku greckim, żeśmy sobie powiedzieli. On ją pochwalił, a obok byli ludzie, którzy mnóstwo wrzucali, ale ich nie pochwalił. Dlaczego? Bo oni wszyscy, Pan Jezus powiedział, oni wrzucają wszyscy z tego, co im zbywa. Co im zbywa. A ona wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. I myśmy powiedzieli, że tak, po pierwsze, to jest wydarzenie, które Pan Jezus Chrystus widział na oczy, ale z drugiej strony to jest pewnego rodzaju przypowieść. Przypowieść o człowieku, który jest w stanie poświęcić i oddać Bogu wszystko. Całe swoje życie. Jest tak w stanie Bogu zaufać, że po prostu daje siebie i mówi: Panie Boże, oto ja jestem, ja całkowicie oddaję w Twoje ręce wszystko. Jestem w stanie Ci zaufać z całym swoim życiem. Weź mnie w swoje ręce i zrób ze mną, co tylko chcesz. Taka przypowieść. Ale i tu już jesteśmy w rozdziale 5. Niektórzy, widząc to wszystko, chodząc z Panem Jezusem po tej całej świątyni, mówili sobie w ten sposób. Chodząc po tej świątyni razem z Panem Jezusem, 5 werset, rozdział 21 Ewangelii Łukasza. A gdy niektórzy mówili o świątyni, iż jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, rzekł: przyjdą dni, jesteśmy tutaj w tym tekście, tak, tutaj jesteśmy, przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. Zapytali go, mówiąc: nauczycielu, kiedy więc to będzie i jaki znak będzie, gdy to nastąpi? On zaś rzekł: baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: ja jestem, i czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się, to bowiem musi się stać najpierw, lecz nie zaraz. Potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy i głód i straszne widoki i znaki i ogromne z nieba. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc sobie to do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego, lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego, gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni, będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach i na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku, z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I powiedział im to podobieństwo. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Panie, dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo, które Ty dzisiaj kierujesz do swojego Kościoła. Ja, Panie, proszę Ciebie, abyś to słowo, taka może dłuższa perikopa, dłuższy fragment, ale Panie, abyś Ty dzisiaj do nas przemówił i Panie, proszę Ciebie, abyś mógł nas pouczyć, Panie, przez swoje słowo. O to prosimy Ciebie w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Piękne słowo, słuchajcie. Jest to słowo nieproste. To słowo ma kilka warstw. Ja w nim odkrywam dzisiaj na użytek dzisiejszego kazania trzy warstwy. Jest oczywiście o wiele więcej warstw, ale trzy warstwy chcę przed wami odkryć. Są tacy, którzy powiedzą, tu jest tylko jedna warstwa. Tak? I oni próbują w tym słowie, tutaj, które czytaliśmy, próbują dostrzec tylko czasy ostateczne. Tylko czasy końca, wrzucają to wszystko, co żeśmy teraz przeczytali, do jednego worka, trząsą i wyciągają z tego różne rzeczy, mówiąc, to jest słowo o czasach ostatecznych. Nie? Czyli o tym, co ma nastąpić w przyszłości. I sobie prorokują, i sobie, wiecie, obserwują czasy, i obserwują sobie różne wydarzenia, i na podstawie różnych zjawisk, tego, jak się system może polityczny kształtuje, próbują wyrokować. I słuchajcie, jak ja już jestem nawrócony 20, może 5, 6 lat, może mniej, może więcej, około, nie było roku, słuchajcie, kiedy by ktoś nie prorokował, jak śledzę fakty, nie było roku, gdyby ktoś nie prorokował, że ten rok akurat jest już ostatni. Iż już zostali, i już będzie koniec świata. Nie wiem, czy wy też tak zauważacie coś takiego? Każdy rok. W każdym roku znajdują się jacyś ludzie, którzy mówią, prorokują, ten już jest ostatni, czasy końca idą, tak? A Pan Jezus co powiedział? Nie wasza to rzecz. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec mój w mocy swojej ustanowił. To jest proste słowo. Nie wasza to rzecz. Nie zajmujcie się tym, nie kłopoczcie się tym, nie zajmujcie tym w swojej głowie, są rzeczy inne. Jest tu i teraz dla was, nie? Trzy warstwy, słuchajcie, w tym fragmencie, który dzisiaj przeczytaliśmy, dzisiaj może to nie będzie kazanie bardziej, a to będzie bardziej takie luźne przemyślenie, powiedzmy, tak? Takie luźne przemyślenia moje. Widzę trzy warstwy. Pan Jezus Chrystus występuje tutaj ewidentnie jako prorok, który mówi o przyszłości i zdradza nam samą przyszłość, to co ma nastąpić. W tym tekście Jezus Chrystus mówi o, po pierwsze, tym co ma się wydarzyć po Jego odejściu, po Jego śmierci, po zmartwychwstaniu, kiedy ześlę obietnicę Ducha Świętego. I za niedługo już, za kilka niedziel, będziemy świętować takie wydarzenie jak Dzień Pięćdziesiątnicy, Dzień Zesłania Ducha Świętego. Pamiętacie, co się wtedy w tym dniu wydarzyło? Wstąpił w potężny sposób Duch Święty i został założony Kościół. Tak? Został założony Kościół Jezusa Chrystusa. Te piękne słowa zostały. Stało się to, co dzisiaj też żeśmy powiedzieli sobie na początku. A ci wszyscy, którzy się tego dnia nawrócili, tak? Oni trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To było słowo, którym dzisiaj zaczęliśmy nasze nabożeństwo. Ale stało się jeszcze coś więcej. Mianowicie, otwórzcie sobie Dzieje Apostolskie, a ja wam otworzę. 2 rozdział, 17 werset. Zróbmy to tak, ja wam tutaj proszę bardzo otworzę. Nie każdy ma Biblię dzisiaj ze sobą, ale mamy technologię. Proszę bardzo, od wersetu 17, słuchajcie. Ok. Proroctwo, słuchajcie. Wypełniło się proroctwo Joela. Notabene, to jest dokładnie proroctwo Joela, 2 rozdział. I tam w proroctwie Joela jest napisane coś takiego. A to jest mowa o tym, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy, o wylaniu Ducha Świętego. Jest napisane tak. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje Ducha Mego na wszelkie ciało. Kiedy się to stanie? Kiedy stanie się wylanie Ducha Świętego z tego fragmentu? W ostateczne dni, tak? I stanie się w ostateczne dni. Więc wbrew tym wszystkim, którzy twierdzą, że to dopiero ma nastąpić, ja powiem tak. Czasy ostateczne nastały w momencie wylania Ducha Świętego, bo o tym mówi Boże Słowo. I nic innego my w Biblii nie czytamy. Więc nie możemy oczekiwać, że te czasy ostateczne dopiero nastąpią. One już się wydarzyły. To się stało w momencie wylania Ducha Świętego. W tym czasie, kiedy Duch Święty tak wspaniale się wylał i tam jest dalej napisane tak, że wyleje Ducha Mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach Ducha Mego i prorokować będą i uczynię cuda w górze, na niebie i tak dalej, tak? I dalej, 20 werset, przepraszam, ja wam muszę to pokazać tutaj. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Zanim przyjdzie dzień wielki, dzień Pański i wielki i wspaniały, słuchajcie, tak? I to jest pierwsza rzecz, o którym mówi ten fragment, słuchajcie, z Łukasza, który żeśmy przeczytali. Wracając teraz do tego fragmentu, kiedy Jezus Chrystus mówi o tym, że 12 werset mówi tak, on tutaj troszeczkę Jezus Chrystus miesza, a przepraszam, bo jeszcze jedna rzecz, to jest pierwsza warstwa. Pierwsza warstwa w tym tekście, który czytaliśmy z Ewangelii Łukasza, żebyśmy mieli taki obraz. Pierwsza warstwa, Jezus Chrystus mówi o tym wydarzeniu i o tych czasach ostatecznych, które mają nastąpić w dniu wylaniu Ducha Świętego. Druga warstwa, którą odkrywa nam tutaj Jezus Chrystus, to zburzenie Jerozolimy w 70 roku. Czyli po 40 latach mniej więcej Jezus mówi i 40 lat później mniej więcej, jak Jezus wypowiada te słowa, została zburzona Jerozolima, o czym za chwileczkę, i w stosunku do tego tyczą się te słowa i nie minie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. I tu chodzi o zburzenie Jerozolimy, tak? Dokładnie 40 lat, jedno pokolenie, mniej więcej tyle ma pokolenie, ale nie tylko. I trzecia rzecz, Jezus Chrystus objawia nam tutaj, co ma się stać rzeczywiście wtedy, kiedy przyjdzie ten Dzień Pański i wspaniały, tak? Tutaj te słowa. I mówi o swoim przyjściu. Tutaj, o, tu jest to napisane, tak? Mówi o swoim przyjściu, o Dniu Pańskim Wielkim i Wspaniałym. Te trzy warstwy są zawarte i Pan Jezus Chrystus, w tym Łukasza, kiedy go czytamy, on troszeczkę miesza, tak? Czyli żebyśmy nie popadli w taką pułapkę czytania tego 21 Ewangelii Łukasza w sposób chronologiczny, bo nie ma tutaj chronologii. I Łukasz też tak to zapisał, że tutaj chronologii nie można się jakby doszukiwać żadnej. Jezus Chrystus tu miesza. troszeczkę. Najpierw mówi w pierwszych fragmentach, przepraszam, tutaj znowu dzisiaj tak będzie taka praca z tekstem, takie inne kazanie niż zwykle. Nie mam niestety tego w całości. Najpierw Jezus Chrystus zaczyna, mówi o świątyni. Oni mu zadają pytanie, zobacz, wspaniała świątynia, tak? Mówią o świątyni przyozdobiona pięknymi kamieniami, tutaj, tak? A Jezus mówi, przyjdą dni, kiedy to, co widzicie, nie zostanie tutaj, nawet kamień na kamieniu nie zostanie. Piękna świątynia, ale co z tego, kiedy zostanie ona zburzona? I mówi tutaj o tym, co wydarzyło się w roku 70. Tak? Zapytali go więc mówiąc, nauczycielu, kiedy to będzie? Jaki znak będzie? I Pan Jezus mówi dalej, że będą właśnie te wszystkie znaki, że będą mówić, że oto tu ja jestem, ale nie idźcie za nimi, bo to są wszyscy zwodziciele. Tylko ja jestem Panem, a wy znacie mój głos, bo tylko ja jestem waszym pasterzem i rozpoznacie mój głos. I dalej mówi werset 9, kiedy usłyszycie o wojnach, rozruchach, nie wtedy jeszcze to nastąpi. Potem będą trzęsienia ziemi, miejscami zarazy, głód, straszne widoki i znaki ogromne z nieba. O czym to mówi? Mówi tutaj o końcu świata. Tu mówi o końcu świata. Tu mówi o przyjściu pańskim, troszeczkę miesza. Wcześniej mówił o Jerozolimie, tak? Ale zanim się to stanie, zanim ta Jerozolima będzie zburzona, zanim ja przyjdę, coś jeszcze nastąpi. I tutaj to jest to słowo. Zanim to wszystko się stanie. Zanim to się wszystko stanie. Tu jest klucz, słuchajcie. Zanim się to wszystko stanie, co powyżej powiedział. A powyżej powiedział tak. O zburzeniu Jerozolimy powiedział wyżej. I o przyjściu Syna Człowieczego. Ale zanim się to stanie, to stanie się, że podniosą na was swe ręce, prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. To jest o czasach końca. Bo pamiętacie, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, Duch Święty został wylany na wszelkie ciało. W tym samym momencie zaczęło się prześladowanie Kościoła. W tym samym czasie zaczęli chrześcijanie być prześladowani i zaczęli być wydawani do synagog, do więzień. Został ukamienowany Szczepan, został uwięziony najpierw Piotr, Jan w świątyni, byli biczowani, zabroniono im mówić w imieniu Jezusa Chrystusa i w końcu oni byli tak bardzo prześladowani, że się rozproszyli po całym świecie. Byli zmuszeni do tego. I to jest mowa o tym właśnie wydarzeniu, którym są czasy ostateczne, ale w sensie po wylaniu Ducha Świętego, tak? To wszystko, ten cały fragment, który tutaj macie, słuchajcie, będą was wydawać, ale to da wam sposobność do złożenia świadectwa, weźcie to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. I będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. To jest wszystko o tym wszystkim, co my czytamy, co rozpoczęło się od dnia wylania Ducha Świętego, co czytamy przez Dzieje Apostolskie, ale do czasów współczesnych. To wszystko trwa do czasów współczesnych. Bo jeśli my widzimy na świat dzisiejszy, jak wygląda, to wiecie, my sobie żyjemy w takiej chrześcijańskiej Europie, humanistycznej Europie. Tutaj w Irlandii za bardzo nam nic nie grozi. I nas tutaj nie zabijają. Ja sobie mogę jeździć taksówką i mogę sobie na taksówce przywalić napis, musisz się nawrócić, uwierz w Pana Jezusa, Jezus i fragment z Ewangelii. I mi nikt tej taksówki nie wysadza w powietrze, tak? Ale jeśli ja bym to zrobił na przykład, nie wiem, w innym kraju, to wiecie co, to ja bym tam po prostu nawet nie zdążył wsiąść do tej taksówki, już by mi po prostu wywalili w powietrze i taksówkę i mój dom. Tam kiedy weźmiesz Biblię, wsadzisz ją sobie pod pachę i idziesz i chciałbyś pójść tak do kościoła, to tam za rogiem już tracisz swoje życie. Tak? Bo tam chrześcijaństwo jest prześladowane. I powiem wam, dzisiaj świat jest podzielony i Europa chrześcijańska umiera. Europa chrześcijańska umiera, ale tam, gdzie jest prawdziwe przebudzenie, mianowicie Chiny, jest przebudzenie w Rosji, jest wielkie przebudzenie. W tych wszystkich krajach, gdzie panuje islam również, tam jest przebudzenie. Tam jest przebudzenie. W Indiach przeżywają ogromne przebudzenie. Europa umiera. Powolutku. Chrześcijańska Europa. Wiecie, bo jak oni wyrzucają ze swojej konstytucji Boga, to jak ona ma nie umrzeć? Jak to ma się ostać? Tak? Ale wszędzie tam, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane, tam ono się rozwija. I to jest to, o czym mówi ten fragment. Ale dalej Pan Jezus mówi, słuchajcie, i to jest to. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. To jest ta druga warstwa, o czym my mówimy. Pamiętacie? Trzy warstwy mówimy. To mówi o ten cały fragment. Przeplatają się trzy warstwy. Dzień zesłania Ducha Świętego i to wszystko, co trwa od dnia zesłania Ducha Świętego do dzisiaj, te czasy końca, tak? Jezus Chrystus mówi tutaj o zburzeniu Jerozolimy i o tym teraz będę mówić i mówi o swoim przyjściu w chwale, na samym końcu czasów, kiedy przyjdzie na sąd. Druga warstwa. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Teraz taka mała prezentacja, słuchajcie. Jak to wyglądało w Biblii? Bo to jest to, co się dokonało. Jezus Chrystus wypowiada te słowa około w roku 30. Około w roku 30 Chrystus wypowiada te słowa. Po 40 latach, w roku 70, została zdobyta Jerozolima. Nikt, kiedy Jezus Chrystus wypowiadał te słowa, nie przewidywał tych wydarzeń. Nie przewidywał tego. Jerozolima przewidywała rozkwit. Kilka lat wcześniej zakończyła się rozbudowa świątyni jerozolimskiej i jej przyozdobienie. Bo wiecie, król Herod, który panował w tamtym czasie, on chciał się popisać troszeczkę i on chciał, bo to był taki król pogański troszeczkę, taki pogański król, był niepopularny wśród Żydów, ale aby zdobyć sobie tą popularność wśród Żydów, postanowił wyłożyć dużo pieniędzy na upiększenie świątyni jerozolimskiej i ją bardzo upiększył. Chciał w ten sposób sobie po prostu pozyskać Żydów. Taki zabieg, wiecie, polityczny. Z wiarą on nie ma nic wspólnego. Zabieg polityczny. Jerozolima w czasach Chrystusa to przepiękne miasto. Myśmy już sobie kiedyś o tym mówili, ale nieduże. Troszeczkę może większe od dzisiejszego Zakopanego. Są nowi goście, więc ja powtórzę te informacje. Jerozolima w tamtym czasie to nie jest. To jest współczesna Jerozolima, przepraszam. Ten obrazek tutaj to współczesna Jerozolima. Ona tak dzisiaj wygląda. I tu widać meczet Omara. W tej chwili. To jest meczet islamski, to muzułmański, tak, muzułmanie tutaj w miejscu, gdzie stała świątynia jerozolimska, wybudowali meczet. W tej chwili to miejsce jest zupełnie nie do ruszenia, bo tam stoi największy meczet muzułmanów. Było to miasto, które liczyło w tamtym czasie od 30 do 50 tysięcy mieszkańców, więc takie nasze współczesne Zakopane, tak, ale dodatkowo miasto położone na górze. Piękne miasto. Tam, żeby wejść do Jerozolimy, trzeba było wspiąć się na górę. Jak się na nią patrzyło, to była góra, a na samej górze była postawiona piękna świątynia, którą była widać. Było widać ponad całym miastem. Ona była jakiś, można powiedzieć, baner w centrum miasta, nie wiem, na tym inaczej powiedzieć, Pałac Kultury w Warszawie, chociaż już nie teraz. Ale, słuchajcie, malutkie miasteczko, tak, 30-50 tysięcy, ale kiedy było święto Paschy, to miasto było w stanie, tak jak mówi Józef Flawiusz, pomieścić nawet 1 000 000 mieszkańców. Milion mieszkańców. To wiecie, podobnie jak Zakopane, jak dzieją się jakieś igrzyska olimpijskie, jakieś skoki narciarskie, to malutkie Zakopane, które ma 30 tysięcy mieszkańców, jest w stanie się rozrosnąć i pomieścić ile? 300 tysięcy gości? 300 tysięcy gości. Oczywiście powoduje to to, że Zakopane się zatyka, jest nieprzejezdne, ulice są zamykane, nie można do niego w ogóle wjechać, wszystkie hotele są wyzajmowane i trzeba, żeby się przespać, to trzeba szukać czegoś w okolicznych miastach i tam się dojeżdża na te igrzyska. Takie korkuje się generalnie Zakopane. Ale jest w stanie przyjąć 300 tysięcy? Jest. Jest. Podobnie było z Jerozolimą, tylko że ona potrafiła przyjąć milion mieszkańców. Piękne miasto. Tak wygląda dzisiaj, współcześnie. A tak wyglądało to miejsce kiedyś. Tutaj widzimy ten meczet Omara, który tutaj żeśmy sobie widzieli. Tak, tutaj, tak. A mniej więcej widać tutaj na górze sama świątynia jerozolimska. Jak była potężna, jak była ogromna. Ona właśnie mniej więcej stała na tym terenie, gdzie dzisiaj stoi ten meczet Omara. To jest świątynia jerozolimska, bardzo piękna budowla. Tutaj widzimy taki widok świątyni jerozolimskiej, prawdopodobnie z Góry Oliwnej. Z Góry Oliwnej Pan Jezus Chrystus, kiedy pamiętacie, apostołowie tak się pięknie zachwycają tym widokiem. Spójrz, Panie Jezu, jaka piękna ta świątynia. To wszystko, wiecie co, było pokryte, to było wszystko z kamienia, tak? Tylko różnica była ta, jeszcze na dodatek, że to było jeszcze pokryte złotą blachą. Złotą blachą to było pokryte. To wiecie, to wszystko było pokryte złotą blachą. To jak to było pokryte złotą blachą, jak zaświeciło na to słońce, tak, kiedy ono schodziło, albo słońce kiedy zachodziło, to wyobraźcie sobie taki widok, nie? Cała budowla pokryta złotymi blachami i na to po prostu wpadnie po prostu blask słońca. No coś po prostu przepięknego, coś przepięknego, tak? Mniej więcej to jest taka współczesna rekonstrukcja, jak mogła ona wyglądać. To jest akurat już samo miejsce święte. Tutaj samo miejsce święte, tu jest dziedziniec kobiet, a to jest samo miejsce najświętsze. To już jest, tam było miejsce święte i potem za kurtyną to miejsce najświętsze, gdzie przybywała Arka Przymierza. To jest kolejny widok tego, jak to mogło wyglądać. Piękne, piękne. Wszystko oczywiście złocone. Piękne. Piękna budowla, piękny kamień. I to jest taka, powiedzmy, mapa tego, jak wyglądała Jerozolima. 30-tysięczne miasto, tak? Tutaj jest świątynia jerozolimska, żeby wam tutaj przedstawić. Świątynia jerozolimska. Tu jest górne miasto, tu jest dolne miasto, tu jest nowe miasto. Tu mieszkał Herod. Tu był pałac Heroda. W tym miejscu był pałac Heroda. Tu jest miasto Dawida, czyli tutaj mieszkał kiedyś Dawid, to zostało odbudowane, bo stara świątynia, ta druga świątynia została kompletnie zniszczona. To jest odbudowa, którą rozpoczęto w pierwszym wieku przed Chrystusem. Taka ciekawa historia. Jezus Chrystus jako prorok zobaczył jedną bardzo ciekawą rzecz. Zobaczył to, jak 40 lat później wchodzą do Jerozolimy wojska rzymskie i tą Jerozolimę całkowicie niszczą. To jest, wiecie, taki obraz, który namalował Rembrandt. Kiedy Jerozolima, ta piękna Jerozolima, to piękne miasto zostaje palone i splądrowane przez Rzymian w roku 70. I o tym mówi tutaj w tym tekście Łukasza. Kiedy zobaczycie, widzicie te piękne kamienie? Nie zostanie z tego nic. Absolutnie nic z tego nie zostanie. To wszystko zostanie zniszczone. I kiedy zobaczycie, że to się wszystko zbliża, że wojska zaczynają oblegać Jerozolimę, słuchajcie, to nie są przelewki, tylko uciekajcie, uciekajcie, bo nie zostanie z tego miasta kamień na kamieniu. Rzymianie zrobili coś bardzo paskudnego w wtedy, w tym czasie, wybudowali wkoło Jerozolimy wysoki wał. To miasto miało swoje mury, własne mury. Tutaj je zresztą widać. Tu jest świątynia. Od tej strony widać świątynię. Miasto generalnie było nie do zdobycia. To, co zrobili Rzymianie, wybudowali naokoło potężny wał, odgrodzili w ten sposób mieszkańców Jerozolimy, żeby oni nie mogli uciec. Nikt nie mógł uciec z tego miasta, bo oni naokoło wybudowali potężny wał. Wycięli wszystkie drzewa w odległości 20 km od Jerozolimy. Nie było nic. Nie było ani ogrodu oliwnego, ani nic. Nic nie zostało. Potrzebne by im było to drewno na budowanie właśnie tego wału, maszyn oblężniczych, uzbrojenia. Tam nie zostało z drewna już nic koło tego miasta. Oblężenia tego dokonywał oczywiście Tytus Flawiusz, ojciec późniejszego cesarza Trajana, razem z 10. Legionem Rzymskim. Taki legion, który się wsławił w wojnach w tamtym czasie i to nie były przelewki. Zburzono, słuchajcie, zbudowano tę palisadę, aby żaden Żyd nie mógł uciec z tego miasta. I to się dokładnie stało. I pomiędzy tymi murami, a było to, słuchajcie, mniej więcej święto Paschy, gdzie było tam zgromadzonych około 1 000 000 osób, tyle ludzi tam zginęło wtedy. Oni myśleli, oni schronili się do świątyni, oni schronili się do świętego miasta, bo myśleli, że żaden poganin nie jest w stanie zburzyć tego miasta. Przyszli do tego miasta jak do Boga po schronienie. A co tam ich spotkało? To, co zapowiadał Jezus Chrystus, wszyscy zostali wymordowani. Oni po kolei, to jest taka twierdza Antonia tutaj, rekonstrukcja oczywiście, tutaj jest twierdza Antonia, tutaj za chwileczkę o tej twierdzy Antonii, jeszcze raz wrócimy do tego naszego planu Jeruzalem. Tu widać, słuchajcie, ten mur, tak? Rzymianie wkroczyli najpierw do Nowego Miasta, tutaj, i zdobyli właśnie tą twierdzę Antonia. Ona jest tutaj, to jest ta twierdza Antonia, tak? Wkroczyli. Dalej wkroczyli do świątyni, zburzyli całą świątynię i ją spalili. Potem weszli do Górnego Miasta, zdobyli pałac Heroda. Górne Miasto to było takie miasto, gdzie mieszkał król Herod, tak? Ale wraz ze swoimi urzędnikami, czyli to było takie bogate miasto, tak? Oni weszli tutaj, zdobili Górne Miasto najpierw, a potem wkroczyli do Dolnego Miasta. I wiecie co? I robili tam pogrom. Szli od domu do domu, wyciągali kobiety, dzieci, mężczyzn i po prostu wszystkich zabijali. Bez litości. Mieli taki rozkaz. Wszystkich bez wyjątku. I Józef Flawiusz opisuje sytuację, kiedy mężczyźni z gołymi rękami rzucali się na uzbrojonych żołnierzy rzymskich, żeby po prostu ratować, bronić swoje rodziny. Nie mieli żadnych szans. Wszyscy zostali po prostu wybici, wyrżnięci. Ci, którzy zostali, zostali wzięci do niewoli, ale tam niewiele kto został. Niewiele kto został. 70 rok, słuchajcie, 29 sierpnia 70 roku została zdobyta Jerozolima. Możecie słyszeć może i inne daty, ale raczej 29 sierpnia to jest taka data przyjęta przez raczej większość naukowców. I na koniec tylko już jakby tej krótkiej prezentacji przeczytam tylko właśnie to, co ten Józef Flawiusz, ten historyk żydowski widział. Bo on tam był, on tam widział to wszystko, stał pod tym miastem, widział to wszystko. On próbował na początku negocjować z Żydami i wynegocjować to, żeby oni poddali to miasto, ale nie udało mu się, niestety Żydzi się uparli. On napisał tak w swojej kronice. Rzymian bardzo wiele wysiłku kosztowało wzniesienie tych wałów. Przez 21 dni wznieśli wały, wytrzebili wszystkie drzewa w odległości 17 km wokoło. Widzieli wszystko. Sady, Górę Oliwną, tam gdzie Jezus chodził. Potrzebowali na broń, na palisady, na maszyny oblężnicze. Ktoś, kto znał to miasto, kiedy przyszedł na to miejsce, nie mógł go rozpoznać. I Flawiusz pisał dalej. Żaden człowiek, widząc ten widok i widząc to miasto wcześniej, jak ono wyglądało, nie mógł nie zapłakać. To jest to. To jest ta historia, smutna historia. O tym prorokował Jezus Chrystus. Zamykamy tą prezentację, kochani, wracamy do naszego tekstu biblijnego. Tak, to jest ten drugi poziom, o czym tutaj mówi Jezus Chrystus, tak? Pierwszy to ten, kiedy zapowiada w innych miejscach, ale też i tutaj, tą zapowiedź wylania Ducha Świętego i nastaną czasy ostateczne. Pierwszy poziom. Drugi poziom, który tutaj zapowiada, słuchajcie, zburzenie Jerozolimy. To miasto zostanie całkowicie zniszczone, to miasto, tak? Ale mówi też i o trzecim jakby poziomie tutaj, kiedy mówi o swoim przyjściu. I mówi pięknie tak. Dwudziesty piąty werset. I będą znaki na niebie, na słońcu i księżycu. Przepraszam, już pokazuję wam to. O, tu jesteśmy w tym tekście, tak? I tu jest już, bo wiecie, bo te trzy poziomy się przeplatają, tak? Ja powiedziałem. One nie są spójne. Nie możemy doszukiwać się w tej wypowiedzi jakiejś chronologii biblijnej, że to jest jakiś opis historyka. Nie, one się między sobą przeplatają i my musimy znaleźć, jak wiecie, jak nici różnokolorowe przeplatają się wzajemnie. On tutaj, Łukasz tutaj miesza. Raz mówi o tym, za chwilkę o tym, za chwilkę o tamtym i znowu wraca do myśli, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie i poddaje tą myśl. I tu już jest mowa o tym, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus na końcu czasów. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, i na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale, ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I wtedy ujrzą Syna Człowieczego, kiedy będą znaki. I powiedział im pewne podobieństwo też przy okazji tego, że uczcie się od drzewa figowego i popatrzcie na wszystkie inne drzewa. Kiedy zobaczycie te znaki, ale konkretnie te znaki, które tutaj opisał, nie wcześniejsze, bo te słowa, które teraz żeśmy przeczytali, one nie mówią o zburzeniu Jerozolimy, bo to już się stało. To już się stało w roku 70. Te słowa proroctwa tutaj, które wypowiedział Jezus Chrystus w tym fragmencie w Ewangelii Łukasza odnośnie zburzenia Jerozolimy, one już się stały. Potem możemy być pewni, że Jezus Chrystus jest prorokiem, bo Jego proroctwo się spełniło. Tak? Dalej, Jezus tutaj w tym fragmencie też nie mówi o czasach końca i o tych dniach ostatecznych. Bo te czasy ostateczne, one też się zaczęły w dniu wylania Ducha Świętego, w dniu Pięćdziesiątnicy i trwają do dzisiaj. O tym też nie jest mowa. Musimy wiedzieć. Czyli tutaj Jezus Chrystus jako prorok też się sprawdził w stopniu doskonałym, bo Jego proroctwo się spełniło. Tak? Więc te słowa z Ewangelii Łukasza, one są piękne, bo one zawierają ten jeden poziom, który dopiero jest przed nami. Wszystko inne się spełniło. Jeden poziom, który jest przed nami, to jest to, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie. Przyjdzie powtórnie, aby sądzić cały świat. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. O tym mówi Jezus Chrystus. Jeśli wcześniejsze dwa proroctwa się spełniły, ale i inne Jego też, to możemy być pewni w 100%, że i to proroctwo się sprawdzi również. Jezus Chrystus zapowiada swoje przyjście w wielu fragmentach. Jeśli On coś mówi, to się sprawdzi. Jak się zawsze sprawdziło, jak się zawsze wypełniło, czy warto czekać? się tutaj was zapytam. Ja myślę, że warto czekać. Warto czekać i warto nie spać. Nie spać. A jest takie pytanie, jest, czy można sobie przyspać i tego nie zauważyć. Wiecie, jak Żydzi czytali, czekają na przyjście Mesjasza? Oni wierzą w jedną rzecz, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to on zmieni wszystko, absolutnie wszystko. I kiedyś takiego jednego rabina chcieli zrobić mu żart, wiecie. Wpadł ktoś do niego do domu i powiedział, słuchaj, rabi, Mesjasz przyszedł. Nie? A ten Żyd, mądry to był człowiek, wziął, odsunął zasłonę, popatrzył na zewnątrz, a wcale nie przyszedł. Nie? Wcale nie przyszedł. A on się go pyta, no a skąd wiesz, że żartowałem? Skąd wiesz, że nie przyszedł? A on mówił po prostu tak, bo jak Mesjasz przyjdzie, to się wszystko zmieni. To się wszystko zmieni. I to jest prawda. Jak przyjdzie Jezus Chrystus, wszystko się zmieni. Absolutnie wszystko się zmieni. Więc kiedy wy będziecie patrzeć na te różne rzeczy, na to, że jakieś będą znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach, na ziemi, tak? Gdy zobaczycie to wszystko, 30 werset, że już puszczają pąki, zobaczycie na drzewa, na te wszystkie znaki, tak? I wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę opowiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż wszystko to się stanie. Teraz to słowo. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Ja myślę, że te słowa wypowiedział Jezus Chrystus raz odnośnie zburzenia Jerozolimy i rzeczywiście on wypowiedział to słowo 40 lat później. Jerozolima została zniszczona. Nie przeminęło to pokolenie, jego proroctwo się spełniło. Tak samo obietnica Ducha Świętego. Ale teraz możemy też wziąć to jego proroctwo w ten sposób, kiedy zaczniemy widzieć te rzeczy, te znaki właśnie, że słońce, księżyc, gwiazdy zaczną spadać, nie spać, nie spać, nie spać, nie przeminie to pokolenie. Od momentu, kiedy zaczną się te rzeczy zapowiadające koniec, te rzeczy zapowiadające jego przyjście zapowiadać, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Trochę pokręciłem. Przepraszam bardzo, ale chyba rozumiecie. To jest to, co nas czeka, nie? A dlaczego nie spać, nie spać, nie spać? Dlaczego tak powtarzam, nie spać, nie spać, nie spać? A oto dlaczego, nie? Popatrzcie. Niebo i ziemia przeminą i już będę powolutku kończyć. A to, żeby wzbudzić naszą jeszcze na koniec taką siłę i uwagę. Wiem, że długo dzisiaj mówię, trochę może niespójnie, ale słuchajcie, perykopa jest ciężka. Nie da się tego, wiecie, dlatego ja powiedziałem, dzisiaj to nie jest kazanie, a zlepek myśli, bo nie da się, ten fragment jest bardzo ciężki i tu są przynajmniej trzy płaszczyzny. I Jezus mówi tak, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I tutaj nie spać, nie spać, nie spać, bo, popatrzcie, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociążałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło, przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Dlatego nie spać, nie spać, nie spać. Nie spać. Mamy czuwać, słuchajcie, bo jest napisane, ten dzień przyjdzie jak złodziej w nocy. Wtedy, kiedy się nikt nie będzie spodziewać. Więc najlepszy sposób na to jest spodziewać się. Nie? Spodziewajmy się. Wyczekujmy każdego dnia. Może nie przyjdzie. Taki żarcik. Nie, kochani, mamy się spodziewać, mamy oczekiwać. Oczywiście nie wiemy, kiedy to nastąpi, bo to nie jest nasza rzecz znać czasy i chwile. I na koniec już, bo ja obiecałem, że to już koniec jest, tak? Na koniec chciałem tylko przeczytać objawienie świętego Jana. Jak się to pięknie kończy, ta cała historia, bo ta cała historia ma dobre zakończenie. Dobrym zakończeniem jest to, co opisuje Księga Objawienia Świętego Jana. Ona dokładnie opisuje to, że Jezus Chrystus przyszedł. Jezus Chrystus odkupił swój Kościół i to odkupienie, słuchajcie, i to zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, w nikim innym. Ale Jezus Chrystus, który wydał samego siebie za nasze grzechy, On odkupił nas z naszych grzechów. My jesteśmy obmyci przez krew baranka i teraz każdy, kto jest zapisany w Księdze Żywota i kto jest obmyty krwią baranka, jest zbawiony. Wystarczy tylko z tego skorzystać, z tego odkupienia, które tam jest na tym krzyżu. Bo zbawienie jest za darmo. Nie jestem sobie w stanie w żaden sposób zasłużyć na to, ale jestem zbawiony tylko i wyłącznie dlatego, że tam na tym krzyżu umarł za mnie Jezus Chrystus. Ja po to jedynie mogę sięgnąć. Jak po lekarstwo. Jak po lekarstwo. I to będzie naszym wstępem do Wieczerzy Pańskiej. Ale przyszedł Jezus Chrystus w mocy swojej, to czytamy w Księdze Objawienia Świętego Jana. I tu jest pięknie napisane tak, co nas czeka. Tak? I Jezus Chrystus mówi tak, 22 rozdział, 16 werset. Ja Jezus wysłałem posłańca mego, posłańca, tak? Ktoś, kto jest posłany od Jezusa Chrystusa. Może ja dzisiaj jestem tutaj posłany do was, żeby wam to powiedzieć. Bo to jest znaczenie słowa angelos w języku greckim. Angelos. Tu nie chodzi, wiecie, zawsze o anioła. Jak jest napisane angelos, to jest posłaniec. Wiecie, to tak jak cesarz posyłał swojego posłańca z wiadomością, z wieścią. W tym sensie, tak? Odczytajmy to. Ja Jezus wysłałem posłańca mego do was, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna, a duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten kto usłyszy, niech powie przyjdź, a ten kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Teraz, mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Panie, dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo, Panie, które Ty dzisiaj kierujesz do swojego Kościoła. Proszę Ciebie, Panie, aby mimo tej wielowarstwowości może dzisiaj Twojego słowa, aby każdy z nas coś wziął dla siebie z tego, Panie. Ja wiem, że dużo treści dzisiaj było mówionych i wierzę, że może każdy coś z tego może wziąć dla siebie. Panie, proszę Ciebie o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Daj nam, Panie, oczy, które by mogły dostrzec i uszy, które by mogły usłyszeć, Panie, Twoje poselstwo dzisiaj dla Twojego Kościoła. O to proszę Ciebie w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, stoimy teraz przed wydarzeniem Wieczerzy Pańskiej. Za chwilę Irek przeczyta nam fragment Słowa Bożego, odpowiedni do Wieczerzy Pańskiej. Ale ja wspomniałem, że coś będzie naszym wstępem do Wieczerzy Pańskiej. Nie? I wspomniałem coś takiego, że Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie, oddał za nas swoją krew tam na tym krzyżu. I to wiecie co? To jest, ja myślę, dla nas zasadnicze wydarzenie. Dzisiaj od samego rana jakby przeplata się nam ten wątek, o którym zresztą dzisiaj Jezus Chrystus mówił, wiecie, ten pierwszy poziom, a w czasach ostatecznych wyleje ducha mego na wszelkie ciało. W czasach ostatecznych wyleje ducha mego na wszelkie ciało. Ja się cieszę, że my jesteśmy Kościołem Pięćdziesiątnicy, jesteśmy Kościołem, który pielęgnuje te rzeczy i o tych rzeczach nie zapomniał. Nie zapominamy o Ducha Świętego. I Duch Święty stoi u podstaw naszej wspólnoty. To wydarzenie, ten dzień Pięćdziesiątnicy, że Duch Święty zstąpił i Duch Święty wylał się i założył swój kościół, tak? I tam były takie piękne słowa, te czasy ostateczne, tak? I w czasach ostatecznych wyleje Ducha Mego. I kiedy Duch Święty się tak pięknie rozlał, nawróciło się tam wiele tysięcy ludzi i wszyscy oni, jeszcze raz, trzeci raz ten fragment, oni wszyscy trwali w czterech elementach. Pamiętacie? Teraz już pamiętacie na pamięć. Trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że jak patrzę na nas tutaj, na tą małą, malutką wspólnotę, dokładnie my trwamy w tych czterech elementach. To wiecie, to jest jak stół albo krzesło, nie? Jak krzesło, które ma cztery nogi. Jakby to krzesło miało trzy nogi albo dwie nogi, to co by było? Debora, siedziałabyś stabilnie na takim krześle? Chwiałabyś się, no nie? Chwiałabyś.
Byłby problem.
Byłby problem, no nie? Mały byłby problem. A jak ma cztery nogi, to jest okej, okay, tak? Wiecie, bo po co ja to mówię? Bo są kościoły, które próbują postawić siebie na trzech nogach. Albo na dwóch, nie? Albo biorą jeden i wyolbrzymiają do tak masakrycznych po prostu jakichś i próbują budować na przykład tylko na modlitwie. Tylko uwielbienie, uwielbienie, uwielbienie i przychodzisz na nabożeństwo i całe nabożeństwo to tylko śpiewanie piosenek i jakiś koncert. Nie? A da się tak zbudować kościół? Nie da się. Nie da się. Kochani, nie. Musi być balans. Muszą być cztery nogi, tak jak mówi Słowo Boże. I wtedy my budujemy na fundamencie, którym jest Pismo Święte. Tak? Dlatego dzisiaj mamy Wieczerzę Pańską. Słuchajcie, bo to jest wstęp do Wieczerzy Pańskiej. Dlatego dzisiaj przed nami ta Wieczerza Pańska, aby o niej nie zapominać i aby budować na czterech, na tych czterech narożnikach. Oczywiście fundamentem jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Nie ma dwóch fundamentów. Jedynym fundamentem i filarem jest Jezus Chrystus. Ale dzięki temu, że my mamy na Wieczerzę Pańską co tydzień, to Agnieszko i Mariuszu, waszych imion jeszcze nie znam, kiedykolwiek przyjedziecie do nas na nabożeństwo, zawsze macie Wieczerzę Pańską. Nigdy was nie ominie. Bez obaw. A, przepraszam, i Piotrze, tak? I ktokolwiek, i Ania, i ktokolwiek tu. Ciekawą jesteśmy wspólnotą, bo wszyscy są spoza Dublina. Prawie. Garstka jest nas. No, tak. I tylko celem wstępu Jezus Chrystus, słuchajcie, bo czym jest Wieczerza Pańska? Zawsze, kiedy bierzemy ten chleb i łamiemy chleb i bierzemy do ręki ten kielich wina, wspominamy śmierć Pańską. Wspominamy to najważniejsze wydarzenie, że na tym krzyżu zawisł Jezus Chrystus, nasz kochany Pan, nasz kochany Zbawiciel, Twój przyjaciel, jeśli możesz go tak określić. On Ciebie tak bardzo ukochał, że tam na tym krzyżu oddał za Ciebie swoje życie. Życie za życie. Krew za krew. Siniec za siniec. I powiem Wam, to wydarzenie absolutnie całkowicie zmieniło moje życie. Ja się zderzyłem z tym kiedyś, jak z pociągiem towarowym, a wiecie, zderz się z pociągiem towarowym, to z tego zderzenia nigdy nie wyjdziesz jakby taki sam, no nie? Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Zderz się z pociągiem towarowym i niech Ci się nic nie stanie. Tu mówię w odwrotu pozytywnie, tak? Ale czy tak było w swoim życiu, tak? Też. Czy tak było w swoim życiu? Jeśli tak było w swoim życiu, jeśli możesz powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem, że Jezus Chrystus jest Twoim Zbawicielem, to powiem Ci, to tu jest chleb i tu jest wino. I powiem Ci, przez to, że sięgasz po chleb i sięgasz po wino, tym samym to jest wyznanie Twojej wiary. Tak, Panie Jezu, ja uznaję to, że Ty umarłeś na tym krzyżu. Twoje ciało zostało tam złożone za moje grzechy. Biorę, piję wino i w ten sposób to jest moje wyznanie wiary. Tak, Panie Jezu, ta krew tam przelana, ona została przelana za mnie, za moje grzechy. Ja mam w tym dział, ja mam w tym udział. Odwołuję się do wydarzenia krzyża i tylko i wyłącznie w tym wydarzeniu krzyża ja opieram swoje zbawienie. Nie na swoich uczynkach, I nie na tym, że jestem dobrym człowiekiem, bo jak patrzę na siebie, nie jestem dobrym człowiekiem. Mogę o tym zapomnieć po prostu. Jak patrzę na swoje życie, to załamany jestem czasami tym, jak wygląda moje życie. I jestem tutaj szczery przed wami. Dlatego uchwyciłem się Jezusa Chrystusa, koła ratunkowego. I jeśli ty również, to powiem ci tak, to masz prawo do tego, żeby spożywać dzisiaj z tego stołu i żeby sięgnąć po chleb i sięgnąć po wino, bo myśmy też tak przyjęli w naszej wspólnocie, że prawo spożywania i brania, sięgania po chleb i wino mają tylko osoby, które skorzystały z krzyża Chrystusa, nawróciły się, upamiętały się ze swoich grzechów, nawróciły się do Jezusa Chrystusa, uczyniły z Jezusa Chrystusa Pana i Króla swojego życia, to jest jedna rzecz, ale też to jakby drugi jeszcze taki warunek, to jest taki umowny wśród nas, że przyjęły chrzest. I ten chrzest wodny w wieku dojrzałym jest z jakichś powodów też bardzo ważny. I te osoby, tak w naszym kościele tak żeśmy się umówili, mają prawo do spożywania z wieczerzy pańskiej i te osoby są zaproszone dzisiaj też do tego.